Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam radiosłuchaczy i moich gości w studiu Radia Zachód. Są nimi Ryszard Błażyński, prezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry Winnica, wydawca magazynu literackiego na Winnicy. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
I Robert Skobelski, historyk, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Instytutu Historii na tamtejszej uczelni. Dzień dobry.
Witam serdecznie, kłaniam się nisko.
Będziemy dziś rozmawiać o literaturze i o książkach historycznych. Szczegóły nasi słuchacze poznają w trakcie audycji. Z Ryszardem Błażyńskim spotkaliśmy się tuż przed galą literacką. Towarzyszył mu wtedy w studiu Radia Zachód Robert Rudiak, prezes zarządu oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze. Nie mogliśmy wtedy mówić o osobach nagrodzonych za swoje osiągnięcia, ale jesteśmy to winni naszym słuchaczom. Dziś możemy, jest już po gali, wszystko jest jasne. Ponieważ nie ma dziś z nami Roberta Rudiaka, zatem ciebie, Ryszardzie, poproszę o prezentację sylwetek nagrodzonych literatów, a przy okazji przypomnimy kategorię nagród.
Proszę Państwa, gala, jak co roku od kilku lat, odbywa się razem z oddziałem Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze. W tym roku dla nas najważniejsze, oczywiście jako Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry, było przyznanie coroczne, po raz ósmy już, Zielonogórskiej Nagrody Literackiej Winiarka. Jest to nagroda przyznawana osobom, twórcom, pisarzom, którzy w swojej twórczości jak najwięcej elementów, jak najwięcej spraw poruszają związanych z Zieloną Górą, z naszym miastem. I stąd po prostu jest to też inna nagroda niż Wawrzyny, inna niż Waśkiewicza, bo no mówię, dotyczy tylko wyłącznie tej tematyki zielonogórskiej naszego miasta Winnego Grodu. I chcę powiedzieć, że właśnie ósmym laureatem tej nagrody, bo to są Państwo wiecie już na pewno, została taka postać pomnikowa, moim zdaniem pomnikowa w Zielonej Górze. Co prawda nie brałem udziału w kapitule, która przyznawała tą nagrodę, ale całym sercem i popieram ten wybór, bo otrzymał tą nagrodę pan Mirosław Kuleba. Postać, no jak powiedziałem, pomnikowa. Dlaczego? Przede wszystkim...
Gość mojej audycji sprzed tygodnia.
Także to już Państwo wiecie sporo o nim. Natomiast no, wiemy, że to jest, ma znakomite pióro, świetny człowiek, winiarz, który wydał 7 pozycji książek o Czeczenii, ale przede wszystkim dla nas, jako Zielonogórzan, najważniejszą książką była Etnografia Taoris. To jest takie kompendium wiedzy o winiarstwie Zielonej Góry i okolic. No, księga jest niesamowita. No, nie pamiętam, a troszkę się literaturą interesuję od wielu lat, żeby ktoś tak wspaniałą rzecz potrafił wydać. No, jest tam wszystko, co człowiek potrzebuje, jakby chciał szukać, jak 3 encyklopedie razem o winiarstwie zielonogórskim. Także to jest wielka rzecz. To wydane było w 2013 roku. A w tym roku przeważyło to jeszcze szczególnie, powiedzmy sobie, pozycją taką no, literacką, liryczną, która ma nazwę Etnografia mistyczna miasta Taoris. No to oczywiście eseje dotyczące winiarstwa i win zielonogórskich.
Tutaj wejdę w słowo, Ryszardzie. Rozmawialiśmy o tej książce tydzień temu dokładnie, czyli jest takie zainteresowanie. Nie, bardzo cię proszę o to, żebyś ty również spojrzał na tę książkę. Ja tylko dodam, że będę z nią zapoznawał naszych słuchaczy, będę czytał jej fragmenty w miesiącu styczniu. A teraz oddaję Ryszardzie ponownie głos.
Super. Ja tylko przypomnę, że dlaczego ten Etnografia Taoris, tak skąd ta nazwa? No jak nie wiem, jak Państwo, może już autor mówił o tym, że eno to wino, grapo to piszę, a Taoris z greckiego to zieleniejąca.
Tak jest.
Czyli to nazwa naszej Zielonej Góry niejednokrotnie używana. Także no, osoba była bezapelacyjnie podobno całe grono kapituły przyznało jednogłośnie panu Mirosławowi. Także no, jesteśmy bardzo zadowoleni tym naszym kolejnym wspaniałym laureatem. Jeżeli chodzi o druga nasza taka inicjatywa, którą prowadzimy też od wielu lat, bo teraz po raz ósmy rozstrzygnęliśmy konkurs, ogólnopolski konkurs literacki o tematyce zielonogórskiej. Co to jest? To jest po prostu, ja już też wspominałem wcześniej, chodzi o też nadsyłanie czy poezji, czy krótkich opowiadań dotyczących naszego miasta, naszych wspaniałych uliczek, urokliwych miejsc. Piszą ludzie z całej Polski. No jest właściwie to, co też mówiliśmy to kilka tygodni temu, że właściwie z każdego zakątka Polski jest, Nowego Targu, Suwałk, prawda, z Krakowa, z Katowic i tak dalej. Piszą ludzie, wysyłają o tej tematyce swoje prace. I w tym roku też bardzo ciekawa postać wygrała, że tak powiem, tą konkurencję. Jest to pan Marcin Mielcarek. Jest to młody człowiek, absolwent naszej uczelni zielonogórskiej, polonistyki. Przywędrował do Zielonej Góry ileś tam lat temu, właśnie na studia i został. I no jest to taka naprawdę bardzo, bardzo ciekawa postać. Ja sądzę, że to rośnie nam kolejny znakomity pisarz w Zielonej Górze. Wydał już 3 pozycje. A u nas nagrodą za zwycięstwo w tym konkursie ogólnopolskim jest wydanie książki. Czyli towarzystwo finansuje, pomaga, redaguje, bawi się, no jest wydawcą jego najnowszej książki. To i z tematyką już nie musi być zielonogórską, tylko tą tematyką, którą nam przyniesie do towarzystwa. I myślę, że no i oczywiście mamy na to rok czasu, także książka ta się ukaże dopiero na kolejnym podsumowaniu naszej gali literackiej, bo jak przypomnę, w tym roku wręczaliśmy książkę zwycięzcy poprzedniej edycji, to jest panu Igorowi Myszkiewiczowi pod tytułem Maszyna snów. No ci, co widzieli tą książkę, to mogą podziwiać. Naprawdę udało nam się, no oczywiście przede wszystkim autorowi, ale też towarzystwu, żeby te edytorskie sprawy tutaj były na poziomie takim no, europejskim, mam nadzieję.
Przypomnę naszym słuchaczom, a właściwie może naszym słuchaczom nie muszę przypominać, ale tym, którzy włączyli odbiorniki i słuchają naszej audycji, że Igor Myszkiewicz był gościem niedzieli z Kulturą 2 tygodnie temu. Ale, Ryszardzie, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica razem z Muzeum Ziemi Lubuskiej i Uniwersytetem Zielonogórskim jest współorganizatorem 9 spotkań z autorami monografii zatytułowanej Historia Zielonej Góry. Będę o nią pytał Roberta za kilka minut. No może nie za kilka, za powiedzmy 10 minut jeszcze Ryszarda, jeszcze wykorzystam obecność Ryszarda w studiu. Odbyło się już 7 z tych spotkań lub 8, Ryszardzie, poprawisz 8. mnie. 8, tak. Proszę cię, żebyś pokusił się o ich ocenę i wyjaśnił naszym słuchaczom sens tych spotkań.
No przede wszystkim tu małe sprostowanie. Nie jesteśmy współorganizatorem tych spotkań, tylko organizatorem. Organizatorem tych spotkań jesteśmy całościowo Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry.
Bardzo ci dziękuję za sprostowanie.
Natomiast partnerami w tej naszej zabawie jest Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Uniwersytet Zielonogórski. Dlaczego? No oczywiście towarzystwo nie posiada żadnych możliwości lokalowych, ani bazy, ani musi to z kimś współpracować. Mamy podpisane porozumienia z Muzeum Ziemi Lubuskiej o współpracy oraz Uniwersytetem Zielonogórskim. I wykorzystujemy te umowy do tej właśnie takiej współpracy tego typu. Na początku roku w towarzystwie była dyskusja, jak uczcić 800-lecie, tak powiem, Zielonej Góry, a i 700-lecie praw miejskich. Wymyśliliśmy, że no, trzeba byłoby przybliżyć mieszkańcom jeszcze pewskie elementy dotyczące właśnie tych 800 lat, historii Zielonej Góry. Na jakiej bazie? No, jest znakomita baza, bo 11 lat temu wyszedł pierwszy tom książki Historia Zielonej Góry, a w rok później drugi tom, który głównie napisali pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tu właśnie po mojej lewej stronie jest
jeden z autorów. Będę Roberta o to pytał.
Oczywiście. I chcę powiedzieć, że wtedy wiem, że pomysł taki miało miasto. Rozmawiało z ówczesnym rektorem, panem profesorem Czesławem Sękowskim, który scedował redakcję nad tym wydawnictwem wtedy dziekanowi, profesorowi Wojciechowi Szczyszewskiemu. I tak zaczęło się, że tak powiem. Ja miałem o tyle przyjemność, dużą przyjemność, no bo że mogłem pracować przy tym wydawnictwie, bo byłem szefem wtedy oficyny wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego. I te dwa tomy pod moim kierownictwem, tak to się, no, mogliśmy je dopracować, dopieścić.
Czyli byłeś akuszerem takim.
No, takim redaktorem prowadzącym tych wydawnic. I cieszę się, że to wtedy powstało. Natomiast teraz chcieliśmy to przybliżyć, bo te książki nie były tak mocno rozpropagowane w sensie sprzedaży. Chcieliśmy teraz przypomnieć tematykę tych książek, to raz. A ponadto miasto, tak powiem, zaproponowało Uniwersytetowi wydanie trzeciego tomu o współczesnej historii Zielonej Góry, czyli dziś teraźniejszości Zielonej Góry. I to już jest, że tak powiem, zakończone. Książka jest, że tak powiem, już właściwie można powiedzieć, że wyszła z druku. Prawdopodobieństwo jest takie, że na naszym spotkaniu, o którym chcę powiedzieć i zaprosić, 13, czyli wtorek, za dwa dni, będzie odbywało się między innymi wręczenie dla ludzi, którzy wygrają w konkursie losowym tą książkę. Ale jeszcze wrócę do tego, do idei. Że chcieliśmy, żeby właśnie, zaczęliśmy od dziejów Zielonej Góry w świetle badań archeologicznych, bo to było dość ciekawy temat. I okazało się, że ja się trochę obawiałem, jak będzie z frekwencją na tych spotkaniach. Bo spotkań, mówię, że było 8. Ale okazało się, że frekwencja jest znakomita, bo jeżeli przybywa na takie spotkanie gdzieś w granicach 60-70 osób...
No to jest dużo, jak na nasze miasto.
I tak. I na każde prawie spotkanie tyle osób przybywa. A no, nie wszyscy się interesują, powiedzmy sobie, no, dziejami archeologicznymi Zielonej Góry. Była mowa o szkołach w Zielonej Górze, była o zieleni naszej zielonogórskiej, historii między 1806-1945, rozwój naszego miasta po tym okresie, sytuacja społeczno-polityczna Zielonej Góry 45-89, blaski i cienie zielonogórskiej gospodarki, życie kulturalne. No i to był ostatni temat, który myśmy mieli.
I teraz najbliższe spotkanie odbędzie się 13 grudnia we wtorek.
Tak jest, to jest najnowsze dzieje naszego miasta.
I powiedz, proszę, kogo organizatorzy zaprosili i o czym będziecie rozmawiali.
Tutaj chcemy porozmawiać o najnowszych już dziejach naszego miasta, czyli o tym trzecim tomie, który powinien być już gorący na tym spotkaniu. Będzie oczywiście redaktor tego spotkania, czyli pan profesor Wojciech Szczyrzewski, oraz profesor Czesław Osenkowski będą głównymi bohaterami tego spotkania, bo jest tam duża część napisana przez profesora Czesława Osenkowskiego, zresztą tego też, który to zaczynał tą zabawę z tą historią. Poprowadzi to pani Karolina Kamińska tę, że tak powiem, rozmowę. I myślę, że...
Nasza koleżanka z Radia Zachód.
Myślę, że to powinno jakby podsumować już ten, bo to mówię od kwietnia się tym bawimy, co miesiąc takie spotkanie było w ostatni wtorek miesiąca i teraz będzie takie podsumowanie całości i myślę, że no, ja osobiście w każdym razie, słysząc opinię mieszkańców, no, jestem zadowolony, że wpadliśmy na ten pomysł, trochę pracy przy tym jest, ale naprawdę myślę, że efekty są, bo ludziom przybliżyło wiele spraw, których nie znali. Ja sam, słuchając na przykład tutaj Roberta Skobelskiego, dowiedziałem się wielu ciekawostek o naszym mieście w okresie powojennym, no, których nie wiedziałem. I to ludzie to samo dowiadywali się i podczas dyskusji te tematy
wychodziły. Zaraz Roberta trochę o to zapytam.
Ale chcę jeszcze dodać, żeby zakończyć ten temat mój, żeby tu nie męczyć już tymi opowieściami.
Nie męczysz,
13 mamy przy tej okazji połączone dwie rzeczy, bo oprócz finału związanego z tematyką historii Zielonej Góry, tego trzeciego tomu, tych trzech tomów, to chcemy, że tak powiem, podsumować nasze najważniejsze wydarzenie roczne. Bo oprócz oczywiście tych działań literackich, wydawniczych, towarzystwo analizuje i cały czas stara się wchodzić, proponować i powiedzmy jaki sposób wyszukiwać osoby, które są bardzo cenne, czy instytucje, które są bardzo cenne dla rozwoju miasta, dla marketingu naszego miejskiego. I w tamtym roku po raz pierwszy przyznaliśmy naszą nagrodę, czyli taką nagrodę tytuł Przyjaciela Zielonej Góry.
Pozwolisz, że o tym pomówimy już pod koniec audycji.
Dobrze.
A teraz spójrzmy na wspomniane 3 tomy monografii. Robercie, z twojej perspektywy, jako profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego i dyrektora Instytutu Historii, jak duże siły intelektualne, mam na myśli autorów, zostały zaangażowane w powstanie tego dzieła, mówimy o 3 tomach aż, czy jest ono owocem pracy tylko historyków, czy też jeszcze inne osoby były w to zaangażowane?
Historycy byli tutaj taką główną siłą sprawczą i głównymi autorami, ale także byli wśród nich również fachowcy, mogę tak się wyrazić, od innych dziedzin, no choćby od tej zieleni miejskiej. Mhm. Tym niemniej środowisko historyczne, no, głównie tutaj z Instytutu Historii UZ, już od dawna nosiło się z zamiarem stworzenia takiej także na poły popularnej historii Zielonej Góry, żeby ona nie była tylko do naukowców adresowana, ale także do tych wszystkich, którzy są historią naszego miasta zainteresowani i chcieliśmy do tych jego korzeni sięgnąć. Tak jak tutaj Ryszard wspominał, że od tych archeologicznych odkryć związanych z pradziejami Zielonej Góry żeśmy zaczęli. W ten sposób został też dobrany zespół przez redaktora obu pierwszych tomów i trzeciego, profesora Strzyżewskiego. Praca takiego zespołu jest też może nie tyle trudna do organizowania, co trzeba się tutaj wykazać i cierpliwością, bo każdy z tych badaczy ma swoje tempo pracy, także inne obowiązki. Tym niemniej redaktor obu tomów i autorzy wywiązali się szybko ze swojego zadania. Pierwsze 2 tomy powstały w latach 2011 i 2012.
To rzeczywiście szybko, jak na imponujące rozmiary tego dzieła.
Też jednym z zamysłów było to, żeby szczególnie dokładnie przedstawić już ten polski wymiar Zielonej Góry, czyli po 45 roku. Dlatego ten drugi tom, który dotyczy ostatnich 200 lat, to jest taki najbardziej obszerny. A trzeci tom już był gdzieś tam w takich cichych zamierzeniach i szczerze mówiąc nadchodząca rocznica jeszcze wtedy, 700-lecia i 800-lecia Zielonej Góry, to był taki bodziec, który zmobilizował i redaktora, i autorów, żeby przysiąść, napisać, zebrać materiały i napisać tę historię po 89 roku naszego miasta.
Czyli kilka lat tak zwanej przerwy technicznej było, tak możemy to określić, między 2012, a trzeci tom kiedy zaczął powstawać?
To było gdzieś mniej więcej 2 lata temu, bo to w różnym czasie różni autorzy zaczęli nad tym pracować. Czasu może nie mieliśmy aż tak dużo, ale już w głowie ta koncepcja wcześniej dojrzewała. Także tutaj wystarczyło tylko do końca ten konspekt książki jakby stworzyć, przedyskutować, na zasadzie troszkę takiej burzy mózgów, i usiąść po prostu do pracy, jak to historyk.
A jaki jest twój autorski wkład do tego zbiorowego przedsięwzięcia?
Ja miałem przyjemność, czy właściwie zaszczyt, bo uważam, że uczestnictwo w pisaniu historii Zielonej Góry jest dla takiego zielonogórzanina, który spoza Zielonej Góry pochodzi. Jestem zielonogórzaninem dopiero gdzieś od 30 lat.
To już zapuściłeś korzenie.
Tak, to jest zaszczyt. I ja jestem autorem jednego z rozdziałów drugiego tomu, który mówi o demografii i gospodarce Zielonej Góry powojennej, konkretnie tam w latach 40., 50., 60., 70. Natomiast w trzecim tomie napisałem rozdział, który dotyczył preferencji wyborczych zielonogórzan w wyborach ogólnopolskich. Od referendów i tak dalej, po wybory prezydenckie, do Parlamentu Europejskiego, sejmowe, senackie i tak dalej.
To spróbujemy teraz ab ovo ad mala. W naszej audycji jeszcze nie rozmawialiśmy o demografii Zielonej Góry. Teraz jest dobra okazja. bo demografia jednak ma wpływ między innymi na powstawanie i rozwój kultury. No zazwyczaj ona historycznie rzecz ujmując i właściwie dzisiaj też tak jest, chociaż rewolucja techniczna powoli zmienia tę sytuację, że najwięcej dzieł kultury, ten największy, tak powiem, urobek powstawał w miastach większych, aniżeli w mniejszych. I przykładów nie będziemy podawać, bo szkoda na to czasu. W świetle faktów demograficznych przedwojenny Greenberg był peryferią najpierw Austrii, a później Prus i Niemiec. Zapytam nieco prowokacyjnie, czy coś zmieniło się pod tym względem po II wojnie światowej w polskiej Zielonej Górze? Czy dalej jest taką peryferią?
No, dla Zielonej Góry to była rewolucja, przełom, jeżeli mogę takiego określenia tutaj użyć. Do 1939 roku nasze miasto, jeszcze jako miasto niemieckie, liczyło 26 tysięcy mieszkańców. To z dzisiejszej perspektywy może się wydaje niewiele, ale jak na ówczesne warunki to nie było aż tak mało. To nie było zupełnie malutkie ośrodek miejski. Ale po II wojnie światowej to, ja śmiało mogę tak to nazwać, ruszyła niemal eksplozja demograficzna, bo Zielona Góra jako jedno z pierwszych miast tych terenów poniemieckich już w 1947 roku przekroczyła liczbę mieszkańców przedwojnia. Natomiast już ponad 30 tysięcy zielonogórzan było pod koniec 1950 roku. W 1956 roku to już było 39 tysięcy, a więc no, chodzi tutaj i o napływ ludności, ale później przede wszystkim przyrost naturalny, no i rozwój także gospodarczy.
Wtedy się urodziłem w 1956, więc zasiliłem.
Tak, no to właśnie. Byłeś jednym z tych 39 tysięcy tutaj zielonogórzan, ale pamiętajmy, ja jeszcze tam, że o takiej ciekawostce powiem. Pierwszym zielonogórzaninem, który tutaj przyszedł na świat 18 lipca już 1945 roku był niejaki pan Tadeusz Piłat. W tym samym roku jeszcze jedna ciekawostka, pewnie zainteresowanych historią Zielonej Góry to nie zdziwi, bo oni tę informację znają. To była Maryla Rodowicz, która się w grudniu 1945 roku urodziła. Kolejne lata, no 75 tysięcy początek lat 70., a 100 tysięczny zielonogórzanin, a właściwie zielonogórzanka, bo to była dziewczynka, urodził się czy urodziła w 1980 roku, a więc to już można powiedzieć, że może nie geometryczny to był przyrost, ale bardzo znaczący na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Pamiętam, że w końcówce PRL-u, no tak się złożyło, że ja wtedy byłem już radnym miejskim i oglądałem te plany. Kreślono dla Zielonej Góry wizję miasta 200-tysięcznego do końca XX wieku. I w związku z tym to Zielona Góra miała być prężnym ośrodkiem życia gospodarczego i kulturowego. Czy z twoich badań wynika, co poszło nie tak, jak planowano?
No, to jest tak troszkę przewrotnie pytanie postawione.
Zdecydowanie przewrotnie, ja lubię takie pytania.
Pamiętajmy, że ten przyrost naturalny, który miał miejsce w PRL-u, sytuacja pod tym względem zupełnie się zmieniła po przekształceniach ustrojowych. I tutaj ja już nie będę jakieś szczegóły konkretne wchodził, ale to były i przyczyny gospodarcze i społeczne, to wszystko się na siebie nakładało. I ten przyrost już taki nie był. Ale Zielona Góra dalej się rozwijała. No, takim kolejnym przełomem było przyłączenie gminy Zielona Góra. No to teraz jesteśmy miastem powyżej 140 tysięcy, ale rzeczywiście tu ma...
No, tak to trochę napompowaliśmy, mówiąc troszeczkę szczerze.
Tak, troszeczkę tak, ale zawsze ten przyrost jakiś jest.
To prawda.
Niestety jesteśmy tutaj w takim kryzysie troszeczkę, bo ja porównam dzisiejsze na przykład dane urodzeń z Zielonej Góry.
Ja myślę, że śmiało możemy mówić o kryzysie demograficznym. Tak, ale... nie tylko Zielonej Góry, bo to dotyczy całej
Polski. Dokładnie, oczywiście,
to
jest tendencja ogólnopolska. W 50 roku urodziło się ponad 1400 dzieci rocznie i teraz podobnie się rodzi. A mamy ponad 140 tysięcy, a wtedy było niecałe 30 tysięcy. Także to już świadczy o tej tutaj tendencji. Ale nawracając jeszcze do tych prognoz, rzeczywiście na początku lat 80. i w 70. Liczono się z tym, że Zielona Góra na początku XXI wieku już dawno przekroczy ten poziom 200 tysięcy mieszkańców. Nawet były plany tutaj osiedli, które miałyby jeszcze powstać. Rozbudowy sieci ciepłowniczych i tak dalej, i tak dalej.
No, widziałem plany szpitala wielkiego, który w stronę Krosna Odrzańskiego miał być.
Nawet już rozpoczęto rozpoczęto jego budowę, tak nieśmiało. Wtedy no, na fali budowy w ogóle szpitali w latach 70. takich kilkanaście szpitali powstało. On miał powstać na początku w zupełnie innym miejscu, tam gdzie jest osiedle malarzy. Ale stwierdzono, że być może to jest teren pokopalniany i takie budynki ciężkie mogą gdzieś się tam zapaść i techniczne kłopoty mogą być. Później zmieniono na ulicę Krośnieńską, no później to ona była Wojska Polskiego. Szpital zaczęto budować.
Zresztą tam się też na Krośnieńskiej zaczęły zapadać wieżowce, bo tam były te wyrobiska po kopalniach węgla brunatnego, z których Zielona Góra była przecież znana i czerpała niemałe korzyści.
Dokładnie, jeszcze nawet po wojnie, do 58 roku w Słonem była czynna kopalnia, która zasilała miejską elektrownię. Także jeszcze długo po wojnie. Tutaj zresztą dla wszystkich zainteresowanych polecam, jak będą na Zacisze jechać naprzeciwko tam sklepu Lidl, są jeszcze pogórnicze domki, na których są skrzyżowane młotki. To właśnie górnicy, którzy przed wojną w nich mieszkali.
Tak, tak, proszę państwa, byliśmy kiedyś górniczym miastem. Dzisiaj też częściowo, ponieważ oddział Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ci ludzie noszą mundury i niedawno mieli barburkę, także te tradycje górnicze dawnego Grinbergu kontynuowane są w Zielonej Górze, ale trochę na innym surowcu.
No w innej formie. No to wszystko się zaczęło w 1961 roku, kiedy koło Krosna odkryto, jak się później okazało, bardzo pokaźne pokłady ropy, gazu. Później w 1968 roku przedsiębiorstwo naftowe w Zielonej Górze powstało. Na szczęście dla naszego miasta nie zostało gdzieś tam do centrali zabrane i możemy tymi tradycjami właśnie górniczymi dalej się cieszyć, chociaż tak jak już wspomniałeś tutaj, na innych trochę zasadach.
No tak, teraz zostało włączone do Orlenu i jest częścią tej wielkiej spółki. Robercie, płynnie przeszliśmy już do rozmowy o gospodarce, ale chciałbym zwrócić uwagę na związki pomiędzy gospodarką a kulturą, bo gospodarka w dużej mierze determinuje status kultury. Podobnie jak demografia. Tam, gdzie jest duży ośrodek, tam i tej kultury jest więcej i ona jest wyższej jakości, przeważnie, choć nie zawsze. I tam, gdzie jest bogactwo w sensie finansowym, kultura się rozwija. A tam, gdzie jest marazm, kultura i jej twórcy klepią biedę. I kolejne prowokacyjne pytanie. Gdybyśmy porównali przedwojenny Grinberg, dobrze uprzemysłowiony, zresztą jest o tym też świetna książka wspomnianego już Mirosława Kuleby, Topografia winiarska Zielonej Góry, gdzie autor zwraca uwagę no, na niezwykle rozwinięty sektor spożywczy. O przemysłowym moglibyśmy też dużo mówić, bo to przecież z tego wyrósł Zastal. Zastal nie został zbudowany na surowym korzeniu. Polska wełna także. To był wkład między innymi fabrykantów brytyjskich, choć nie tylko, w rozwój Zielonej Góry, bo nie sami Niemcy rozwijali Zieloną Górę, też Grinberg, też pamiętajmy o tym, ale konkludując i już budując pytanie. Gdybyśmy porównali przedwojenny Grinberg, dobrze uprzemysłowiony i dzisiejszą Zieloną Górę, to jaki mamy obraz? Tutaj też patrzę na Ryszarda, bo mówimy o związkach gospodarki z kulturą. Jaka jest ta dzisiejsza gospodarka Zielonej Góry, jaka jest ta dzisiejsza kultura Zielonej Góry?
No ciężko tutaj te czasy przedwojenne porównywać. Miasto było mniejsze. Ono, tak jak już wcześniej żeśmy tutaj konkludowali, było miastem
ale
niewielkim.
Ale było świetnie uprzemysłowione.
Ale było właśnie, bo przecież zakłady Bełchelta, one były jak na takie małe miasto, to były potężne zakłady.
Mówiąc, znane z budowy mostów
oczywiście
w całych Niemczech.
I w Berlinie, i we Wrocławiu przedwojennym, tak. I w wielu innych miejscach te przęsła były i tak dalej. Właśnie wyprodukowane w Zastalu, nie mówiąc już o polskiej wełnie, to był jeden z największych zakładów, no tutaj w tych zachodnich Niemczech, mówiąc o czasach przedwojennych. No i w Polsce te tradycje też były kontynuowane. Polska wełna w szczytowym swoim okresie to kilka tysięcy ludzi przecież
zatrudniało. No właśnie, czyli ustaliliśmy, że Grinberg był małym miastem, ale z bardzo rozwiniętą gospodarczą muskulaturą.
Dość powiedzieć, że do 1939 roku bodajże 800 różnych firm tutaj funkcjonowało. Oczywiście tych i małych, średnich i dużych, ale o i 800 700, jak na 26 tysięcy mieszkańców, to było bardzo, bardzo dużo. No, dominował oczywiście ten przemysł związany z winiarstwem, z wytwarzaniem alkoholi, ale właśnie zakłady Bełchelta czy Polska Wełna jakby uzupełniały ten obraz wtedy.
Mm-hmm. No to teraz przyjrzyjmy się, jaki jest ten obraz z twoich badań wynikający, bo ty pisałeś o gospodarce Zielonej Góry po 45 roku, dobrze pamiętam?
Tak jest, tak jest. No cóż, gospodarka powojenna Zielonej Góry, ona funkcjonowała w rytmie takim, który obowiązywał w całej Polsce. Mieliśmy, wiadomo, przemiany ustrojowe, rządy, no tak zwanej ludowej, funkcjonowała tak zwana ludowa Polska. Zielonej Górze ciężko się było podnieść ze zniszczeń wojennych, chociaż samo
ale
miasto...
nie było właśnie.
Właśnie, samo miasto nie było zniszczone, ale przemysł ogołocony ze sprzętu, bo i Niemcy ewakuowali, oczywiście Armia Czerwona traktowała tutaj ten sprzęt przemysłowy jako trofiejny. Tym niemniej już w 1946 roku ruszyła produkcja. I w Zastalu, i w Polskiej Wełnie. I to świadczyło o determinacji ludzi, którzy tutaj przyjechali, a także tych, którzy tu mieszkali przed wojną, bo nie zapominajmy o tym kilkusetosobowym polskim jakby tej Polonii tutaj zielonogórskiej, która włączyła się w odbudowę i bardzo szybko to miasto zaczęło się dźwigać do góry. Stąd też i ta demografia, no bo jeżeli miasto byłoby zrujnowane i nie nadawało się do życia, no to przyrost ludności byłby niewielki, a tymczasem do Zielonej Góry ciągnęły całe tłumy. No, niebagatelne znaczenie miała też sama uroda miasta. To, że kiedy osadnicy tutaj przyjeżdżali w 1946 czy 1947 roku wiosną i latem, ono tonęło w zieleni i tonęło w kwiatach.
Powiem z przekąsem, nie wszystko zdążyliśmy zepsuć. I to nie jest, ja nie jestem apologetą czasów austriackich czy niemieckich, ale zauważam, czytając literaturę i interesując się miastem, w którym się urodziłem, no zauważam jednak w wielu dziedzinach regres, a ten regres w gospodarce nastąpił w latach 90. On bez wątpienia miał przyczynę w utracie także rynków zbytu w Związku Radzieckim, który upadł wtedy, był. No, ale to już byśmy wchodzili w lata 90., Robercie. Ty już o latach 90. nie pisałeś. Ja usilnie drążę te związki między demografią, gospodarką a kulturą. Nie chcę stawiać żadnej tezy. Nie jestem badaczem, nie przebadałem tego problemu, ale być może nasi słuchacze się trochę nad tym też zastanowią, zwłaszcza ci, którzy żyją dość długo i może spróbują sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy Zielona Góra była bardziej prężnym ośrodkiem ruchu kulturalnego, czy w Greenbergu, czy w PRL-u, czy jest teraz. I tutaj patrzę na Ryszarda, nie będę Ryszarda wywoływał jakoś do odpowiedzi, bo problem, myślę, warto byłoby przebadać w jakimś takim cyklu stulecia. Natomiast my mamy jeszcze porozmawiać o nagrodzie i tytule, zarazem tytule Przyjaciela Zielonej Góry, bo kolejna edycja nagrody odbędzie się również, czy dobrze kojarzę, 13 grudnia?
Tak jest, muzeum.
I powiedz, Ryszardzie, nieco o historii tej nagrody i o jej laureatach.
No idea tej nagrody w zasadzie była od początku powstania towarzystwa, czyli 9 lat temu, bo 9 lat temu w listopadzie z grupą przyjaciół założyliśmy to towarzystwo i w statucie naszego towarzystwa ujęliśmy taką nagrodę, Przyjaciel Zielonej Góry. O co chodziło nam, że ogłosiliśmy taką nagrodę? Chodziło nam o to, żeby w jakiś sposób uhonorować najważniejsze instytucje, najważniejszych ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju naszej Zielonej Góry. To, co mówił przed chwilą Robert, że...
No to teraz spróbujmy właśnie to powiązać. Demografia, gospodarka, kultura, dobry moment, Ryszardzie.
Że właśnie było tu sporo różnych bardzo ciekawych inicjatyw. No oczywiście były te problemy, o których wspomniał w latach 90., likwidacja niektórych firm, które...
No bardzo wielu, niestety.
Ale też wywołało to oczywiście mobilizację ludzi i powstawały tu nowe jednostki, szczególnie związane z komputerami, prawda, i tak dalej. No powstało tu wiele, cała strefa przemysłowa, która powstała i tak dalej. Tak, tu nie chciałbym się na rozwodzić, bo to są specjaliści od tego.
Natomiast, jasne, ale
natomiast wracałem do tej nagrody.
Tak.
Chodziło nam o to, żeby właśnie tutaj znaleźć takie instytucje i w jakiś sposób je wyróżnić, pokazać miastu, przypomnieć, że to są te instytucje, które najwięcej przyczyniły się do rozwoju naszego miasta. To samo ludzi. Ale w związku z tym, że start towarzystwa nie był finansowo nigdzie...
Ale to jest świetny pomysł, żeby właśnie nagradzać instytucje, bo jeżeli będą silne instytucje czy silne firmy, które mogą kulturę wspierać, to o to chodzi.
No więc na tym nam zależało. Mhm. Oczywiście, że nie chodziło nam, żeby to było nagroda w stylu... Tak jak przyznawane są nagrody indywidualne, na przykład honorowy obywatel Zielonej Góry. Że ktoś przejazdem się urodził w Zielonej Górze, gdzieś tam ma dobre nazwisko i dostaje honorowego. Nie, nam zależało, żeby ktoś przez ileś tam lat wspaniałą robotą, nie musi być to Zielonogórzanie, ale ktoś, kto się zaangażował w to nasze miasto, dał nam taki impuls, bo mówimy o rozwoju, mówimy o tych od 30 do 140 i tak dalej. Ten rozwój z miasta, który, byli ludzie, którzy to...
Jasne,
robili, żeby to samo instytucje. I w tamtym roku po raz pierwszy udało nam się finansowo na tyle być mocni, że mogliśmy przyznać tą nagrodę tytuł Przyjaciela Zielonej Góry. I też nie przyznaliśmy jeszcze indywidualnie, tylko była to nagroda dla instytucji. Też Kapituła nie miała tutaj większych problemów. Było dużo kandydatów. Oczywiście były to firmy, które powstały, które działają jeszcze cały czas od początku, jak Lumel, prawda, i tak dalej.
A gdybyś wymienił kilka, żebyśmy też uhonorowali trochę
Ludzi. Była elektrociepłownia, był Lumel, prawda, utrzymał się w tych wszystkich rzeczach. Była mowa o Lugu, który powstał z niczego, powiedzmy ze sklepu, prawda, i tak dalej. Stelmet, było tam przemysłowych sporo. Natomiast były też instytucje, które w inny sposób przyczyniły się do rozwoju miasta. No i taką instytucją, można powiedzieć, jednostką instytucją był Uniwersytet Zielonogórski. W tamtym roku obchodził 20-lecie, ale nie zapomnijmy, że to jest 56 lat akademickości w tym roku 57.
To prawda.
Miała nasza szkoła. I właściwie wszystkie osoby, znaczy co druga osoba, może tak powiem, co druga osoba, która ma wyższe wykształcenie i to kończyła nasze szkoły, czy to będzie WSI, Politechnikę, czy
Wyższą Szkołę
Nauczycielską, Wyższą Szkołę Pedagogiczną, czy obecnie uniwersytet. Także tutaj bezapelacyjnie należało się, uważam, że ten ponad pół wieku ten tytuł przyznać Uniwersytetowi Zielonogórskiemu.
Jako kontynuatorowi również tej wcześniejszej tradycji.
Bo przecież uniwersytet, ci ludzie tworzą te firmy, działają w tych firmach, są w instytucjach, kierują tymi instytucjami. Także to było bezapelacyjna sprawa. W tym roku natomiast to, co wspomniałeś, będzie przyznawana po raz drugi dla instytucji nagroda tytułu Przyjaciela Zielonej Góry. Jest to też bardzo ważna, powiem, tylko poprzez...
A są jacyś nominowani? Już możemy coś o nich powiedzieć?
Nie, bo tu nominowanych nie było. Aha. To był wybór z kilkunastu kandydatur instytucji.
Jasne. Czyli wszystko się okaże we wtorek.
Także też Robert jako członek kapituły wie, kto wygrał, ale nie chcemy dzisiaj zdradzić, żeby
jasne,
to było
jasne,
trochę...
Jasne.
Natomiast powiem, że to naprawdę jest instytucja bardzo, bardzo ważna dla Zielonej Góry, która przyczyniła się dla wielu nas, kształtowała w wielu sprawach. Także instytucja. A osoba to będzie, tak jak pan Mirosław Kuleba, to będzie pomnikowa osoba, której po raz pierwszy przyznamy tytuł Przyjaciela Zielonej Góry. Jest to postać niesamowita, także też oczywiście liczę, że ta osoba będzie na naszym spotkaniu i że będziemy mogli jej wręczyć. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo zapomniałem o przemówieniu o Zielonogórskiej Nagrody Winiarka. Zapomniałem o takiej ważnej rzeczy, że od 3 lat przyznajemy też zespołowo, czyli wydawnictwom. Ta nagroda winiarka przyznawana jest wydawnictwom, czyli pierwszym wydawnictwem był Związek Literatur Polskich, drugim laureatem tej nagrody była Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w tym roku uzyskało to Prolibris Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. No wiadomo, działa od 96 i tak dalej, wspaniale dba o sprawy regionalne, pisarzy lubuskich, promocje i tak dalej, i tak dalej.
Koniec roku w naturalny sposób sprzyja podsumowaniom. Ryszardzie, jaki to był rok? Oczywiście z twojej perspektywy, proszę o taką subiektywną ocenę, dla literatury w naszym regionie, z twojego oglądu. A jeszcze przypomnę, że w tym roku między innymi z powodu lat pandemicznych miały miejsce aż dwie gale literackie.
Chcę powiedzieć, że dla nas, obserwatorów życia tego literackiego, bo jesteśmy obserwatorami.
No, ale jesteś też współuczestnikiem.
I wydawcami, współuczestnikami, oczywiście. To uważam, że naprawdę bardzo, bardzo prężnie w Zielonej Górze zaczynają działać i szczególnie dużo nas cieszy młodych ludzi. Młodych ludzi bierze się za pióro i to naprawdę dobre pióro. To nie są... Znaleźliśmy te utwory, które nam przesyłano, które możemy dostać, które nawet nie wychodzą u nas, tylko są obok nas, to naprawdę... No ja uważam, że ten rozwój, ten kulturalny, to jest w ogóle najwspanialsza dzisiaj rzecz w Zielonej Górze. Mimo, że ten przemysł troszkę nam różnie to funkcjonował, to kultura, zielonogórska kultura jest szalonych ludzi tutaj w Zielonej Górze, działających w tej kulturze jest mnóstwo. I to widząc nawet na ostatnim spotkaniu, będąc w Warszawie, widziana jest ta zielonogórska kultura w Warszawie czy w innych ośrodkach. Także to jest ta wspaniała rzecz. No i a patrząc na literaturę, to ja jestem optymistą i wierzę, że to jeszcze będzie lepiej.
Czyli są to ludzie, mamy w Zielonej Górze spore grono osób, które nie oglądają się na pieniądze, tylko realizują pasję swojego życia literackie, malarskie i ogólnie rzecz biorąc artystyczne. I to jest powodem do optymizmu
i dumy,
co Ryszard Błażyński wyraźnie przed chwilą podkreślił. A zapytam jeszcze pod koniec naszej rozmowy, jaki to był rok dla uniwersyteckich historyków, Robercie, bo ogarniasz no, siłą rzeczy tę grupę twórców. Także twórców. I ja chcę zapytać teraz o taki twórczy urobek i no może także pozycję instytutu, którym kierujesz, bo jedno z drugim ma ścisły związek.
No, my, tak jak i całe środowisko akademickie, od paru lat żyliśmy tak zwaną parametryzacją dyscyplin naukowych.
O, gdybyś mógł wyjaśnić, bo to jest niezwykle ważne.
Parametryzacja tutaj dotyczyło o przebadanie i ocenę poziomu naukowego danej dyscypliny. W naszym przypadku to jest historia, ale wszystkie dyscypliny na wszystkich uczelniach były w ten sposób oceniane. Oceniano za lata 2017-2021, bo tam jeszcze pandemia, miało być tylko 4 lata, oceniono 5 lat. Właściwie wszystkie uczelnie to się trochę tego obawiały, bo to była taka nowość związana z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, ale nasz instytut, w ogóle Uniwersytet Zielonogórski wypadł świetnie.
To cieszy.
I to może cieszyć. Nie jesteśmy jakąś peryferyjną uczelnią, ale no nasz poziom jest taki no naprawdę solidny. Dodam też, że Instytut Historii też ma tutaj swój wkład. I nasza kategoria naukowa związana z tym urobkiem naukowym, że tutaj użyję tego też określenia, spowodowała, że mamy taką samą kategorię, jak choćby no, historia na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy Uniwersytecie Adama Mickiewicza. I
to możemy, mało kto o tym wie.
I tym możemy się chwalić. Mhm. Chodzi tutaj o publikacje, o konferencje, o granty, a więc całokształt tego, czym naukowo historycy się zajmują.
Rozmawialiśmy dziś o związkach kultury z gospodarką, demografią, o ludziach kultury, o literatach i historykach. Bardzo wam za tę rozmowę dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, kłaniam się.
A moimi państwa gośćmi byli dziś Ryszard Błażyński, prezes Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry, Winnica, wydawca magazynu literackiego Na Winnicy i Robert Skobelski, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Instytutu Historii tamże.